Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Potrzebą i radością, a nie nałożonym ciężarem jest uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, podkreślił Benedykt XVI. Przed nami relacja z modlitwy Anioł Pański w Watykanie oraz z Warszawy, gdzie zakończyła się sesja otwierająca zaplanowany na 2 lata Ogólnopolski Kongres Ruchów Katolickich.
Nie wierzę. Nasze miasto nie może być aż tak podłe. Nikt się nie zgłosił.
Tematem audycji Kino, wehikuł ludzkich tęsknot tym razem jest obowiązek walki ze złem. Co wydarzyło się w samo południe? Przypomnimy za chwilę. Na niedzielny magazyn 12 czerwca zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii nie jest ciężarem nałożonym na chrześcijanina, ale jego potrzebą i radością, zwrócił uwagę Benedykt XVI podczas południowego spotkania z wiernymi. Papież nawiązał do przeżywanego w Kościele roku Eucharystii, w którym powracającym tematem jest świętowanie niedzieli.
Wspólne gromadzenie się braci, słuchanie Słowa Bożego i spożywanie wydanego za nas ciała Chrystusa stanowi doświadczenie nadające sens życiu i wnoszące w serca pokój. My, chrześcijanie, nie możemy żyć bez niedzieli. Dlatego rodzice wezwani są do ukazania swym dzieciom, jaką wagę i wartość ma odpowiedź na zaproszenie Chrystusa, który zwołuje całą rodzinę chrześcijańską na niedzielną mszę.
Papież przypomniał ważny etap na drodze takiego wychowania, pierwszą komunię. Zapowiedział katechetyczne spotkanie z pierwszokomunijnymi dziećmi Rzymu i regionu Latium. Odbędzie się ono w Watykanie 15 października pod koniec roku Eucharystii.
Będzie to sprzyjająca i piękna okoliczność, aby podkreślić zasadniczą rolę sakramentu Eucharystii w formacji i duchowym wzroście najmłodszych.
W związku z przypadającym pojutrze Światowym Dniem Dawców Krwi, mszę świętą w Wiecznym Mieście sprawował dla nich przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa Służby Zdrowia, kardynał Javier Lozano Barragán. Benedykt XVI pozdrowił wszystkich krwiodawców świata, zachęcając ich do kontynuowania tej szlachetnej formy wolontariatu. Nie zapomniał i o Polakach.
Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Niech Bóg wam błogosławi.
W Warszawie zakończyła się 2-dniowa sesja inaugurująca 3. Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. W spotkaniu wzięło udział kilka tysięcy osób z ponad 100 ruchów i stowarzyszeń katolickich, w tym goście z 17 krajów świata. Przez najbliższe 2 lata odbywać się będą sesje plenarne, tak zwane kongresy tematyczne. Podsumowanie obrad zaplanowano na czerwiec 2007 roku.
Odbywający się pod hasłem "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął", 3. Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich miał pomóc w odczytaniu nowych kierunków działań, pozwolić na zastanowienie się, jak pogłębić współpracę międzynarodową na naszym kontynencie i co zrobić, aby Europa stawała się Europą Ducha, tłumaczy ojciec Adam Schulz, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.
Celem naszego spotkania było przede wszystkim odczytanie nowych kierunków, które stoją przed ruchami, przed laikatem w Polsce, w różnych obszarach naszego apostolatu, który jest podejmowany i realizowany właśnie poprzez ruchy. Myślę, że kongres też bardzo ważną rolę odegrał jako promocję laikatu, jako taki dalszy krok do odkrywania bogactwa, czym jest powołanie człowieka świeckiego. Bo z jednej strony teoretycznie my to znamy, my o tym wiemy, czytaliśmy, słyszeliśmy, ale to powołanie zawsze się kształtuje w kontekście konkretnego serca, konkretnego człowieka i konkretnego życia. I myślę, że świeccy dzisiaj potrzebują takiego większego wsparcia w odkryciu tego bogactwa ich misji, czyli tego wielkiego daru, jaki jest im dany, zaangażowania z Chrystusem w świat, przemienianie z Chrystusem tego świata pośród problemów, napięć, konfliktów, niepokojów i lęków, jakie towarzyszą naszej pracy codziennej, naszemu zaangażowaniu społecznemu, apostolskiemu, politycznemu, czyli występującego w różnych obszarach.
W specjalnym przesłaniu do uczestników kongresu arcybiskup Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, podkreślił, że Kościół oczekuje od ruchów większego zaangażowania misyjnego. Przesłanie w imieniu arcybiskupa Ryłko, który nie mógł osobiście przybyć na kongres, odczytał biskup Mieczysław Cisło, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ruchów i stowarzyszeń katolickich.
Każdy ruch i stowarzyszenie ma swoją misję do wypełnienia. Nie ma więc miejsca na poczucie wyższości jednych wobec drugich, czy też na kompleksy niższości jednych wobec drugich. To spotkanie kongresowe z pewnością posłuży wzajemnemu poznaniu się, które rodzi przyjaźń i wzajemną akceptację.
Wśród tematów podejmowanych przez uczestników kongresu znalazły się m.in. rola świeckich w Kościele oraz ruchów w parafii, a także wcielanie w życie nauczania Soboru Watykańskiego II.
Ważnym zagadnieniem było oczywiście podjęcie też refleksji nad tym procesem globalizacji i nad procesem integracji, co my mamy do dania, co mamy do powiedzenia dalej i w jaki sposób to się ma rozwijać. No i 14 zagadnień właśnie już takich tematów bardzo konkretnych, czyli właśnie jaki sposób pragniemy rozwijać nasze apostolstwo chociażby wobec dzieci. Kolejnym zagadnieniem no to są małżeństwa, które przeżywają kryzys, pary niesakramentalne. Tutaj wielkie zadanie ruchów, które mogą zaproponować tym ludziom no jednak pewną formę uczestnictwa w życiu Kościoła. Oni nie mogą korzystać z sakramentów w pełni, tak jak inni, ale pewną formację ruchy mogą zaproponować dla tych ludzi. Bardzo ważnym zagadnieniem dla nas jest, jak my mamy się odnaleźć w tej epoce czy cywilizacji konsumpcji. Jak na to chrześcijanie ma do tego podejść. Ważnym wyzwaniem jest też dla nas sprawa kultury. Co my możemy bardziej wnosić w to, żeby ta kultura jednak pomagała człowiekowi się rozwijać i żyć i dawała nadzieję, a nie tylko była opisem dramatów i tragedii, jakie się dzieją w świecie. Ciekawym zagadnieniem jest też podjęcie spraw związanych z życiem gospodarczym. Jak wspierać te wszystkie inicjatywy gospodarcze, które chrześcijanie no właśnie rozwijają, to jest raz. I jak spojrzeć na procesy życia gospodarczego w Polsce i na świecie z perspektywy nauki społecznej Kościoła?
Zdaniem biskupa seniora Bronisława Dębowskiego, asystenta kościelnego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, kongres pokazał, że każda ze wspólnot może działać dla dobra wspólnego.
Każdemu ruchowi grozi to, że działa w takiej samotności, bez łączności z innymi ruchami i w rezultacie może to grozić jakiemuś takiemu przekonaniu, że to tylko my na świecie. A tego rodzaju spotkanie ułatwia zrozumienie, jak bardzo potrzebna jest współpraca. A w tym akurat kongresie dla mnie istotnie ważne były te świadectwa na temat, co można zrobić w tej rodzącej się globalizacji świata, co chrześcijanie mogą zrobić dla tego, żeby ten świat był lepszy.
W sesji inaugurującej kongres, która odbyła się w warszawskim kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki, wzięło udział kilka tysięcy osób.
Jolanta Widenka, Legion Maryi Warszawa. Mnie bardzo się podobał dzisiejszy dzień. Świadectwa ludzi z innych ruchów spoza Polski i to, że niewidoczna czasami taka działalność ruchów jest jednak bardzo ważna.
Po zakończonej dziś sesji inauguracyjnej będą się odbywać sesje plenarne na wyodrębnione tematy, m.in. pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom, osobom starszym, wspieranie inicjatyw gospodarczych, funkcjonowania mediów, ekologii, kultury i życia duchowego. Na czerwiec 2007 roku planowane jest podsumowanie obrad. Pomocą w mających się odbywać co miesiąc tzw. kongresach tematycznych będzie służył kongresowy serwis internetowy pod adresem www.kongresruchów.pl. Dzięki umieszczeniu tam wprowadzeń do poszczególnych tematów wszyscy zainteresowani mogą w każdej chwili włączyć się w pracę kongresów tematycznych. Wymianie myśli ma służyć forum kongresowe, na którym każdy będzie mógł umieścić swoją opinię, dać świadectwo czy podzielić się doświadczeniami. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny.
Kino. Wehikuł ludzkich tęsknot.
1903 roku na ekranach nielicznych jeszcze wówczas kin pojawił się Napad na Ekspres zrealizowany przez Edwina Portera. Nikt wtedy nie podejrzewał, że ta zaledwie 12-minutowa opowieść da początek westernowi, najbardziej amerykańskiemu gatunkowi filmowemu. Jej fabuła ograniczała się do przedstawienia krwawego napadu rabunkowego na pociąg i do ekscytującego, wspaniale sfotografowanego i zmontowanego pościgu za bandytami. Od tego momentu klasyczny western opowiadał o spowitych legendą czasach pionierów zdobywających Dziki Zachód. Mówił o zagubionych na bezbrzeżnych preriach miasteczkach, które jako forpoczty cywilizacji wydane były na łup zarówno indiańskich plemion, jak i ludzi wyjętych spod prawa. Tym ostatnim w westernowych opowieściach opór są zdolni stawić jedynie samotni i silni bohaterowie, którzy próbują zaprowadzić rządy sprawiedliwości przeciw szerzącemu się bezprawiu.
Wielu wybitnych ludzi kina próbowało swych sił na gruncie westernu. Wśród nich znalazł się również Fred Zinnemann, zdobywca reżyserskich Oscarów za Stąd do wieczności i Oto jest głowa zdrajcy. To właśnie spod jego ręki wyszedł chyba najbardziej znany w historii filmu western, jakim jest W samopołudnie. Trzymając się konwencji gatunku, Zinnemann pogłębił w nim psychologiczne portrety bohaterów i pokusił się o wnikliwą socjologiczną analizę ludzkiej zbiorowości. Dzięki próbie uchwycenia tego, co w naszych zachowaniach stałe, a więc niezależne od uwarunkowań historycznych i geograficznych, stworzył opowieść przekonującą i ze wszech miar uniwersalną.
Oto mamy senne, niedzielne przedpołudnie w małym miasteczku na Dzikim Zachodzie. Jego długoletni szeryf, Will Kane, bierze właśnie ślub i szykuje się do wyjazdu, by gdzieś z dala od dawnych spraw rozpocząć nowe życie rodzinne. Niespodziewanie jednak otrzymuje wiadomość, że skazany przed kilku laty na dożywocie zabójca, Frank Miller, został ułaskawiony i przybędzie do miasteczka pociągiem w samo południe.
Nikt nie ma wątpliwości, że przestępca w więzieniu nie skruszał i że przyjeżdża tylko po to, aby zemścić się na tych, którzy przyczynili się do jego aresztowania i skazania. Jakby zwiastunami nadciągającego nieszczęścia są snujący się po stacji brat skazanego i dwóch zaprzyjaźnionych z nim rewolwerowców.
Czy południowy pociąg przyjdzie punktualnie? Tak myślę. Dlaczegoż by nie, panie Pierce? Witam, panie Miller. I pana, panie Pierce. Panie Colby.
Wszyscy przyjaciele życzliwie doradzają Kane'owi, aby nie czekając ani chwili opuścił miasteczko wraz z żoną. Nie jest już przecież szeryfem i nie trzymają go tutaj żadne zobowiązania.
Sędzia, który wydał na Millera wyrok skazujący, zaczyna się pośpiesznie pakować. Widząc, że przyjaciel pragnie pozostać i walczyć, przywołuje pewne zdarzenie z dziejów antycznej Grecji. Opowiada mu o znienawidzonym tyranie, którego przegnała ludność polis. Ale gdy po pewnym czasie pojawił się u wrót miasta z armią u boku, ci sami ludzie otworzyli mu bramy i przyglądali się spokojnie, jak mordował swoich dawnych prześladowców.
Słowa sędziego okazują się niestety prorocze. Mieszkańcy Hedleyville, tak przyjacielsko i serdecznie nastawieni do swego szeryfa, który zaprowadził u nich rządy prawa i uczynił ich życie znośnym, zaczynają się od niego kolejno odwracać. Nawet świeżo poślubiona małżonka, należąca do kwakrów, chce go w pierwszym odruchu opuścić, gdyż widzi w decyzji męża swego rodzaju zdradę.
Nikt, prócz kobiety, którą niegdyś porzucił, nie rozumie, że Kane pozostaje nie jako wieloletni szeryf, lecz jako człowiek. I właśnie jako człowiek musi opowiedzieć się po stronie sprawiedliwości przeciw złu. Każdy zaś unik jest w jego oczach rozwiązaniem pozornym, które tylko odracza konfrontację, do której wcześniej czy później i tak musi dojść.
Mamy godzinę czasu. Cóż to jest godzina? Nigdy nie zdołalibyśmy prowadzić żadnego sklepu, Amy. Musielibyśmy uciekać przez całe życie. Skąd by wiedzieli, gdzie nas szukać? Will, błagam cię. Jedźmy. Nie mogę. Nie musisz być bohaterem, na pewno nie dla mnie. Jeżeli sądzisz, że tego pragnę, to się mylisz, ale to moje miasto. Mam tu przyjaciół. Zbiorę grupę pomocników i może uda nam się zapobiec awanturze. Wiesz, że to nieprawda. Więc niech się stanie, co się ma stać. Przykro mi, wiem, co czujesz, kochanie. Doprawdy? Wiem, że to niezgodne z twoją wiarą i w ogóle. Jednak na to nie zważasz. Will, przecież przed chwilą się pobraliśmy. Czy nasze wspólne życie nic dla ciebie nie znaczy? Mam tylko godzinę czasu i mnóstwo spraw do załatwienia. Zostań w hotelu, póki wszystko się nie skończy. Nie. Mam czekać godzinę na wiadomość, czy jestem twoją żoną, czy wdową? To zbyt długo. Nie będę czekała. Albo pojedziesz teraz ze mną, albo wsiądę do pociągu, który mnie stąd zabierze. Ja muszę zostać.
Cineman zrealizował swój film w czasie rzeczywistym, a jego akcja rozgrywa się w ciągu zaledwie 1,5 godziny. Stale pojawiający się zegar, którego wskazówki nieubłaganie zbliżają się do godziny 12, potęguje napięcie i podkreśla tragizm sytuacji bez wyjścia. Z każdą upływającą minutą Kane staje się coraz bardziej samotny i coraz bardziej odczuwa, że ze sprzymierzeńca staje się dla mieszkańców zagrożeniem, głównym wrogiem, który swą nieprzejednaną postawą może sprowadzić na wszystkich nieszczęście.
Gdzie się podziewałeś? Zostało niewiele czasu. Niewątpliwie. Gdzie reszta chłopców? Musimy ustalić plan. Nie ma żadnych chłopców, tylko ty i ja. Żartujesz. Nie udało mi się nikogo zwerbować. Nie wierzę. Nasze miasto nie może być aż tak podłe. Nikt się nie zgłosił. Tylko ty i ja? Tak. My dwaj przeciwko Millerowi i jego bandzie? Tak. Chcesz się wycofać, Herb? To nie znaczy, że chcecie zostawić, ale widzisz... Prawdę mówiąc, nie liczyłem się z taką możliwością. Ani ja. Zgłosiłem się sam. Nie musiałeś mnie szukać, byłem gotów. Ale teraz to co innego. To samobójstwo. Wszystko ma swoje granice. Mam żonę i dzieci. Co się stanie z moimi dziećmi? Wracaj do domu, Herb. Do dzieci.
Moralitet Cinemana odczytywano w momencie jego powstania w 1952 roku na najróżniejsze sposoby. Jedni dostrzegali w nim aluzję do wewnętrznej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, w których swoje triumfy święciła okryta złą sławą Komisja do Badań Działalności Antyamerykańskiej. Inni z kolei dopatrywali się w niej raczej metafory sytuacji na arenie międzynarodowej, na której Ameryka staje do samotnej walki z zagrożeniem komunistycznym.
Wielość możliwych interpretacji wskazuje na uniwersalność przesłania filmu, który podkreśla konieczność bezwzględnej walki ze złem. I to nawet wówczas, jeżeli miałaby się ona toczyć bez przyzwolenia i wbrew opinii strachliwej większości. Tyle tylko, że w życiu, na przekór ukazanej w filmie historii, nie zawsze kończy się ona happy endem.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W dzisiejszym programie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania nas jutro. Laudetur Jezus Chrystus.